11 maja 86. Brewers. Gdy już sporządziłem przeciwko komuś akt oskarżenia, wystarczył z jego strony mały znak skruchy lub najcieńsza wątpliwość co do jego winy, a zaraz wycofywałem się. Po czym po zastanowieniu lub pod namową kogoś trzeciego porzucałem wzniosłe uczucie i powracałem do początkowego przekonania, że mam do czynienia z kanalią. Otrzymuję dość długi list, w którym Muff Brewers przeprasza mnie, że nie może wystawić Beksa. Opowiada mi z pozoru szczerym tonem zabarwionym goryczą o trudnościach, jakie go zmusiły do podjęcia takiej decyzji. Po raz pierwszy jakiś decydent tłumaczy się przede mną z przyczyn swojej odmowy. Muff Brewers jest właścicielem galerii Antiku Nick w Dal, niedaleko Oslo w Norwegii. I dawno już temu w odpowiedzi na jego własną prośbę skierowaną do Beksa, który przesłał ją mnie, zgodziłem się na zorganizowanie u niego wystawy. Jasia Januszewska, która mieszka w Oslo i jest fanatyczką Beksa, poszła zobaczyć się z Brewersem, żeby mi donieść, jakie na niej zrobił wrażenie. I próba zdawała się pozytywna. Tak więc doniosła mi, że to młody, przedsiębiorczy i pozytywny facet, a zwłaszcza, że jest wielbicielem tego malarstwa, co nie przeszkadza, że jego przeciągające się milczenie po moim liście najpierw zdziwiło mnie, a potem rozdrażniło. W pewnym momencie pod wpływem owego rozdrażnienia, nie mając jakiegokolwiek znaku życia z jego strony, powiedziałem Jasi przez telefon, że nawet jeśli Muff Brewers na koniec odpowie mi, to i tak nie zgodzę się z nim współpracować, bo człowiek poważny nie pozostawia swego rozmówcy bez odpowiedzi przez 6 miesięcy, powiedziałem jej. Jest to zresztą ten sam zarzut, jaki skierowałem do pani Georgiades, którą mi naraził Krzysztof Krzyżyński, i to mimo to, że zarówno Krzyżyński, jak i Jasia zapewniali mi, że ich przyjaciele kręcą się jak w ukropie, żeby znaleźć poparcie i zorganizować, ona w Stanach, a on w Norwegii, wystawy Beksa. I jeśli nie piszą, to dlatego, że są ludzie, którzy lubią sztukę epistolarną i są tacy, którzy jej nie lubią. A na dodatek, dorzucił Krzyżyński, zwierzę się panu, że nie ma się wielkiej ochoty korespondować z panem. Ja rozumiem milczenie mojej przyjaciółki, pani Georgiades. Przyjmuje pan czasami pozę oficjalną, urzędową i to nawet w stosunku do ludzi, którzy są do pana przychylnie nastawieni. Bo nawet jeśli promocja malarstwa może się kiedyś stać sprawą grubych pieniędzy, no to na początku jest zawsze sprawą dobrych stosunków i sympatii. A do pana niewiele się jej odczuwa. Wracając do najważniejszego. Od dawna już chciałem wiedzieć, co myśli właściciel galerii, który po wielomiesięcznej zwłoce w odpowiedzi na moją propozycję wystawienia Beksa, ponownie zagadnięty, odpowiada na koniec: nie, dziękuję. Po przeczytaniu listu Muffa Brewersa na początku wydaje mi się, że wreszcie się tego dowiedziałem. Ta odmowa nie jest ani tak prosta, ani tak szybka, ani tak bezmyślna, jak to zazwyczaj twierdziłem. Bo zanim mi odpowiedział negatywnie, 3-krotnie się nad tym zastanowił. Czytając jego list, dowiaduję się bowiem, i z początku wierzę w to, że zanim Brewers odpisał mi rytualnie nie dziękuję, przedsięwziął na mniejszą wprawdzie skalę niż ja te same co ja próby, że miał te same co ja nadzieje, i że przeszedł przez te same rozczarowania. Według jego listu dopiero na koniec zrezygnował z wysiłku i popadł, tak jak ja, w pesymizm. Wzruszony tym listem sądzę, powtarzam, że od tego czasu mocno będę musiał rozwodnić ocet, jakim zazwyczaj obficie oblewam handlarzy, urzędników kultury i krytyków sztuki za ich kanoniczne nie dziękuję. Otóż te szczere uczucia nie trwają długo. Już po godzinę na skutek małe intrygi Ani, znów zmieniam zdanie i wracam do punktu wyjścia. Bo przeczytawszy list Brouwersa, Ania uśmiecha się, nie kryjąc swego powątpiewania co do wzniosłości intencji jego autora. Wykręcił się, mówi kończąc lekturę. A gdy grając rolę Advocatus Diaboli zaczynam bronić Brouwersa, przypomina mi, że choć wiedział o moim istnieniu w Paryżu, najpierw zwrócił się do Becksa, mając nadzieję ominąć mnie i w ten sposób uzyskać obrazy taniej, bo z pierwszej ręki i to płatne w złotych, bo zakupione w Polsce. Rzecz, co do której kompletnie się mylił, bo od dawna już cwany Becks każe sobie płacić za wszystko w zielonych. A poza tym cała ta historia za bardzo przypomina mi Veronezego, dorzuca Ania. Tak jak tamten ten miał nadzieję, nic nie inwestując, zarobić niewiele, ale pewnie, bo tyś mu postawił warunki, które zmuszają go do podjęcia ryzyka i do dokonania wydatków, a tego nie chce. To ci hipokryta z tym swoim listem, utrzymanym w pseudo szczerym tonie. Na dobrą sprawę to chce tylko zastawić sobie furtkę na przyszłość i na wypadek, no gdyby. Słuchając jej z rosnącym zainteresowaniem, chcę się dowiedzieć, dlaczego Ania przyjęła ten prokuratorski ton. Ona, która zazwyczaj aż do przesady uniewinnia ludzi, a odpowiedzialnością za moje problemy obarcza wyłącznie mnie. Tak, coraz bardziej przychylając się do jej opinii, jestem ciekaw jednocześnie, co u Ani wywołało tak zły humor i zaciętość. Bo na pewno przyczyną nie jest tylko manewr, jakiego chciał dokonać Brouwers, żeby mnie wykiwać. Dlatego jestem pewien. Ania rzadko staje się równie agresywna, nawet jeśli odkryje, że ktoś ma taką intencję. Bardzo szybko znajduje klucz do zagadki. Nie zwróciwszy na to uwagi, Brouwers w swoim liście nieostrożnie określa malarstwo Becksa jako morbide. Otóż zarówno dla Ani, jak dla mnie jest to jak płachta na byka. Morbide, mówi przechodząc do sedna sprawy, pisze, że jest to morbide, a ich Minch, ten nie jest morbide? Można się spierać o morbidę u Becksa. U Mincha to aż kole w oczy. Dziewczynka, która leży na łożu śmierci lub kobieta w ostatnim stadium gruźlicy, to nie jest morbidę? Niech mi nie opowiada, że Norwegom przeszkadza morbidite. W rzeczywistości, powtarzam, miał nadzieję na małą wystawkę, tak jak Veronese bez wydatków. Chciał sobie poeksperymentować, bo jest dopiero debiutantem, nawet jeśli utrzymuje, że wystawiał już sławne nazwiska. Ty zmuszasz go do zrobienia wystawy na twój sposób, a to jest dla niego zbyt ryzykowne. Obniż ceny. Zwolnij go z obowiązku reklamy i kosztownego katalogu, a zobaczysz, jak szybko do ciebie wróci. Niezależnie od tego, czy to malarstwo jest, czy nie jest morbide. No nie możesz sobie wyobrazić, jak jestem zadowolony z tego, coś mi powiedziała, odpowiada Mani. Masz rację co do Mafa Brouwersa, tak jak miałaś rację co do Veronezego. Utwierdza mnie to w przekonaniu, że wszyscy ludzie są kanalie. I tak jak każdy pewnik, który się potwierdza, taki ten dodaje mi otuchy i dzięki. Rzucając moje chwilowe humanistyczne wzloty, znów wracam do wygodnego, ciepłego uczucia nienawiści. 12 maja 86. Wolność. Gdy się patrzy na rzeczy z pewnego punktu widzenia, to wszystko sprowadza się do jego krótkiego zdania. Móc robić to, co człowiek chce. To banalne zdanie, które bezwiednie powtarzamy wiele razy w ciągu dnia. Ale tak jak inne codzienne zdania, zawiera ono w sobie całą tajemnicę świata. Bo móc to znaczy co? Robić to znaczy co? A to co to znaczy co? Człowiek to znaczy co? A chce to znaczy co? Móc, a nie musieć? Móc i mieć ku temu środki? Móc sobie pomarzyć? Możność prawna i możność materialna. Móc teraz, zaraz i móc dopiero za wiele lat. Móc wszystko, czy móc tylko troszeczkę. Możność nabyta i możność zdobyta. Nie móc, iluzja możności. Możność i zakaz. Władza. Robić, czy tylko mówić. Pisać lub myśleć. Robić z musu, a pragnąć robić. Robić, żeby uzyskać rezultat i robić dla zasady. Nie chcieć robić i musieć robić. Robić samym lub kazać innym robić. Robić, a uniemożliwić innym robić. Robić szlachetną pracę i robić podłą robotę. Odmówić robienia, zakazać robić, cierpieć za to, co się zrobiło. To, co? Wszystko i nic. Czy mogę to zrobić? To, co jest zakazane prawnie i to, czego zakazuje moralność, to, co niedopuszczalne, to, co jest konstytucyjnie zagwarantowaną wolnością, to jak zwykły brak przeciwwskazań, to, co zorganizowane i to, co nieokreślone, to, co niemożliwe i to, co niechciane. Człowiek, ja, ty, on, my, wy, oni, określony człowiek w określonej sytuacji, abstrakcyjny człowiek, a człowiek jak prawa człowieka i człowiek w pasiaku, człowiek to brzmi dumnie, człowiek zbiorowy i człowiek indywidualny, człowiek równy człowiekowi, czy człowiek człowiekowi nierówny, człowiek, którym chciałbym się stać i człowiek, z którym nie mam nic wspólnego. Leżący na ziemi człowiek, człowiek, któremu zabrana jest wolność, własność i życie, ludzkość. Chcieć, a być świadomym chcenia, chcieć bezwiednie, chcieć i potrzebować, chcieć teoretycznie i chcieć realnie, nie chcieć, chcieć, a nie móc, chcieć wszystko, nie chcieć niczego, chcieć za dużo. Wolna wola. Każde z tych słów zawiera w sobie splątany, tajemny świat nienazwanych rzeczy, z których każda z kolei zawiera w sobie inny świat. A przecież nasz umysł w tej samej chwili, w której usta wymawiają to zdanie, wychwytuje wszystkie jego potencjalne znaczenia, których ręka i język od wieków nie są zdolne wyrazić. Maja 86. Wolność 2. O wolności ukochana. Cóż za ironia. Bo być wolnym to wręcz przeciwnie, stale otrzymywać rozkazy. Rozkazy od samego siebie. Im bardziej pragnę wolności, tym posłuszeństwo mojej własnej woli zamienia się w niewolę. Moim jedynym pragnieniem jest wówczas zostać własnym lokajem. A w czym jest to cenniejsze niż być cudzym? A moja wolność byłaby szlachetna, gdyby pan, któremu chcę służyć, był wspaniałym władcą? Czyż jest nim? Czy choć trochę mogę być dumny z siebie, No bo mówiąc o mnie, myślę o moich pasjach, o moich słabościach i o moich pragnieniach. Czy mam się czym chwalić? Na ogół ludzie dobrze o sobie myślą. Wybrać zawoza swą własną wolę wydaje im się bardzo cenne. Tylko ten, kto poznał swoje miłości i swoje nałogi, tylko ten, kto nie ma dla siebie samego ani uznania, ani wyrozumiałości, wie, jak wolność przypomina więzienie. Kocham mu wolność nie po to, by osiągnąć szczęście, lecz po to, by umknąć cierpieniu. Moje pasje gnębią mnie. To na to, żeby im zbiec, staram się je zaspokoić. Czy jest coś boskiego w ucieczce przed męką? Bo tym właśnie jest poszukiwanie wolności. Kochamy wolność, bo sami siebie kochamy. Ale kochamy siebie, bo nie wiemy, z czego jesteśmy ulepieni. Być sobą, robić to, co się chce, być wolnym. Tylko znajomość siebie samego usprawiedliwia te wykrzykniki. Kto sam się nie zna, kocha siebie. A kto kocha samego siebie, ten samemu sobie chce być posłusznym. Ale wolność nie jest tworem miłości. Nie wybiera ona sobie bóstwa za Pana. Ona jest tylko owocem strachu. A tym, kto jej wydaje rozkazy, jest istota wstrętna. Jest istota wstrętna. Ja sam. Prawdziwą wolnością byłoby nie kochać siebie i przestać być sobie samemu posłusznym, by przestać się samego siebie bać. Ale czy mógłbym uniknąć pogoni za wolnością, zdając sobie sprawę z jej ukrytych resorów, z mych wewnętrznych imperatywów, z mych pragnień i z mego strachu, no ze mnie samego? No tak, o ile poznawszy się, mógłbym odmówić sobie posłuszeństwa. Niestety nie wierzę w to, bo wolność niewiele zawdzięcza poznaniu swego siebie. Wiedzieć, kim jestem, w znikomym tylko stopniu ma wpływ na moje pragnienie. Jak już powiedziałem, moja wola ma tylko jeden cel – wyzwolić mnie od cierpienia, jakie mi sprawiają moje pasje. Wiedzieć, co mnie boli, nie wyzwala mnie od bólu. Nie mogę uchylić się przed samym sobą, ani uniknąć powodu mej wiecznej ucieczki, lęku przed cierpieniem. Wiedzieć, czemu pędzę, to nie pozwala mi odmówić sobie samemu posłuszeństwa, ani przestać pędzić. Nieszczęście nie opuści mnie tylko dlatego, że poznam jego przyczyny. Ścigać mnie one będą nie kiedy je poznam, ale dopóki ich nie zaspokoję. Poznanie ich nie pomoże mi nie chcieć, stłumić chcenie lub chcieć czego innego niż to, czego chcę. O nie, zbyt dobrze znam pogoń za wolnością, by nie wiedzieć, iż skończy się dopiero wtedy, gdy odnajdę wewnętrzny pokój w stan niecierpienia, niepragnienia, nie mnie. Inaczej mówiąc, stan niechcenia. Stan, w którym znikną nareszcie wszystkie moje pasje. Stan śmierci. Dopiero wtedy osiągnę wolność. 14 maja 86. Rekompensata. To, co widzę przed sobą pięciokrotnie i więcej, opłaca mi wszystkie moje trudy i niepokoje. Pewna osoba, która kilka dni temu przyjechała z Polski, przywiozła mi ektachromy nowych prac Beksa. Same prace czekają na mnie w Warszawie. Co za obrazy, no co za obrazy. Jak ziemia mogłaby się nadal kręcić wokół słońca, jeśli publiczność nie miałaby ich podziwiać? Ta postać w czerwono-fioletowej todze, w czepcu na głowie, te dwa popiersia z wytrzeszczonymi oczyma, ten dziwny parasol z wieloma rękoma, ten strach na wróble odchodzący wśród liści, które pędzi wiatr, ten straszny samochód kolebiący się na krzaku i ta kobieta. Nike, samotraki, temat często u Beksa, bo mam już dwa w warianty tego tematu, tym razem z główką karła po prawej stronie. W sumie 14 obrazów, z czego 7 to cuda świata. Jestem w pociągu do Cannes, podekscytowany małą paczuszką, którą trzymam w ręku i którą bez końca oglądam pod światło, przemieszczam, znów układam, przekładam z powrotem i jeszcze raz wystawiam na światło zza okna, zapominając prawie, po co tam jadę. A przecież jeśli ta podróż się nie uda, to nie będę mógł organizować następnej wystawy. A więc muszę, absolutnie muszę sprzedać film, żeby jesienią ludzie mogli oglądać te skarby. 14 maja 86. Terroryści. Terroryści, tak jak porywacze, chyba nie mają wyobraźni. Albo też pomysły powoli przychodzą im do głowy. Często obserwowałem to w telewizji, zwłaszcza porwania samolotów. Tłum zostaje odsunięty na bezpieczny dystans, a na dachach wygodnie lokują się strzelcy wyborowi. Porywacze zmieniają się wówczas w króliki. Ledwie któryś z nich wychyli głowę z samolotu, a już staje się tarczą strzelniczą. Dla zaczajonego myśliwego jest to podniecająca chwila. Głowa pirata porusza się w celowniku i paf, już kula w tej głowie. Często to widziałem. A, przecież owa zasada, którą się często kieruje, padając pociągnąć za sobą wroga w przepaść, powinna była naprowadzić ich na właściwy trop. Związać się kajdankami z ofiarą i trzymać w drugiej ręce odbezpieczony granat. Ty strzelasz, ja padam, on wylatuje w powietrze. Nie, przesadzam. Porywacze i piraci nie są głupi. Byłbym niesprawiedliwy, mówiąc to, ale myślą powoli. Tak więc to, co ja sam już przed laty wymyśliłem, oni nareszcie również odkryli. Widziałeś, przyjacielu, tych dwóch przestępców, którzy zdaje się w Tuluzie wzięli jako zakładnika przewodniczącego sądu? Dokładnie tak, jak to sobie wymyśliłem. Jedna ręka kajdankami przyczepiona do sędziego, a w drugiej granat. Nie do odparcia. No, chyba że się położy krzyżyk na przewodniczącym. Ale są lepsze pomysły i bardziej skuteczne. Znajdą je pewnego dnia. Zobaczycie. Tak więc wyobraź sobie, przyjacielu, wrogi kraj. Kraj, któremu chce się wyrządzić tyle zła, ile tylko można. No dlaczego by nie Francji? Nie chodzi o jakąś małą krzywdę, której się zaraz zapomni, ale o powolną agonię i to w miarę możliwości jak najbardziej bolesną. A w jaki sposób? Rzucić bombę termonuklearną, odpowiesz mi zadowolony, że tak szybko odgadłeś. Wcale nie mylisz się. Tylko kilka państw ją na razie posiada. Od razu byłoby wiadomo, skąd nadleciała i gdzie należy wysłać taką samą w odpowiedzi. Rachunek byłby szybko wyrównany. Terroryzm to już coś więcej. Nie wiadomo, kto wysadził komisariat albo strzelił do arcyksięcia w karecie i kogo ukarać. Ale terroryzm również jest mało skuteczny, bo można zabić kilkuset podróżnych na jakimś dworcu, podkładając bombę, ale jak wykończyć cały naród, jeśli zamachowców jest tylko 50? 50? A po co aż tylu? 20 wystarczy. 20 zdecydowanych ludzi przeciwko 55 milionom Francuzów wystarczy. I to z nawiązką. 20 synów Allaha czy rewolucji i 20 kamikaze. Ot i wszystko. Nie potrzeba im karabinów maszynowych ani samochodów załadowanych dynamitem. 20 miotaczy ognia wystarczy. Ale muszę najpierw poczynić kilka wstępnych uwag. Przepraszam. Zrobię teraz dwa. Kraj. Wiesz o tym, przyjacielu, lepiej ode mnie. Naród to przede wszystkim wspólna dusza i wspólny język. Wspólna przeszłość i wspólna przyszłość. Wspomnienie o chwalebnych wyczynach naszych przodków i wspólne projekty dla naszych dzieci. Naród to są przedmioty kultu, z których jesteśmy dumni, i sławne nazwiska, które są blisko nas we wspólnym języku. To właśnie nazywa się naród. Nie ma go, jeśli nie ma wielkich chwil glorii, jeśli nie ma wspólnej spuścizny kulturalnej i bogactw artystycznych, które należą do nas. Bo cóż cię łączy z tym jegomościem, który tam idzie ulicą? No, z tym w granatowym baskijskim berecie z bagietką pod pachą. Nigdy z nim nie rozmawiałeś, nigdy nie będziesz miał do tego okazji. Nie znasz nawet jego nazwiska. A jednak kto wie, być może pójdziesz się bić za niego, a może nawet umrzesz. A więc co cię z nim tak mocnego i tak tajemniczego łączy? Dzięki czemu obaj czujecie się Francuzami? Powiedziałem to już i powtarzam. Tym czymś jest małe, miłe uszczypnięcie w serce, które obaj jednocześnie odczujecie, gdy ktoś wymówi nazwisko Victor Hugo. A jeśli wam pokażę Monalizę, to wspólnie powiecie to nasze. Przechodząc obok Notre Dame, pomyślicie w tym samym momencie, to francuski monument, to nasi przodkowie je wybudowali. Louvre, Biblioteka Narodowa, wspomnienie o Napoleonie albo o Joannie d'Arc, język francuski, o to, co cię łączy z owym jegomościem w granatowym baskijskim berecie z bagietką pod pachą, któremu poza tym nie masz żadnego powodu dobrze życzyć. Wspólne poczucie dumy z pełnej chwały przyszłości, a na przyszłość wielkie wspólne projekty. Jednym słowem, wasi przodkowie i wasze dzieci. Teraz już żeś mnie zrozumiał. I nie mów mi, że nie, bo będę rozczarowany. W każdym razie terroryści pojęli mnie w lot. O, nawet mrugają do mnie okiem. Bo na co zostawiać walizki z dynamitem na dworcach, żeby biedni podróżni fruwali w powietrzu z otwartymi brzuchami i powyrywanymi rękami? Po co wkładać bomby do Boeingów lub samochodem władowanym materiałami wybuchowymi wjechać na oddział żołnierzy? Jednym słowem, po co strzelać do tego, czego jest nadmiar na ziemi i czego zawsze wystarczy? Do ludzi. Trzeba celować tam, gdzie jest rzecz wyjątkowa, jedyna na świecie i nie do zastąpienia. Trzeba kierować uderzenie w duszę narodu, w jego muzea, w jego archiwa, w jego język i w jego religię. Jednym słowem, trzeba zabić serce i zabić pamięć. No teraz rozumiem, że 20 ludzi wystarczy. Widzę już 4 z nich, jak nocą wkradają się z różnych stron do Louvre z miotaczami ognia. Natychmiast włącza się alarm i przyjeżdża policja. Ale już jest za późno, bo pali się Monaliza, tak jak pali się cała kolekcja Rembrandta, Philippe de Champagne i cała szkoła francuska z Wielkiej Galerii. Opanować ten pożar, ugasić go, a sam nie zagaśnie i nie zagaszą go strażacy, bo 4 synowie rewolucji z maskami gazowymi na twarzy, ubrani w ognioodporne azbestowe ubrania, miotaczami ognia podsycają płomienie. Ściana za ścianą, obraz za obrazem, gabloty, szafy, wszystko metodycznie, tak jak Niemcy w getcie warszawskim w 1943 roku. 4 godziny później z Louvru nie pozostaje nic, ale to zupełnie nic. Tak jak w Chartres, gdzie jednym wybuchem wysadzono tej nocy wszystkie witraże. Tak jak spalono Bibliotekę Narodową, Muzeum XIX wieku, Archiwa Narodowe i Centrum Beaubourg, z którego pozostał tylko dach. Rano Francja budzi się i dowiaduje się o wszystkim. Jej ludność nadal liczy 55 milionów. Nie zginął nawet jeden człowiek. A francuska armia nadal jest jedna z najpotężniejszych na świecie, nietknięta. Ale Francji już nie ma. Po wściekłości i rozpaczy powolna agonia. Bić się? No dla kogo? Być dumnym z czego? Jakich relikwii bronić? Jakim porywom ulegać? Jak znaleźć w jegomościu w granatowym berecie z bagietką coś francuskiego, co was, przyjacielu, tak niegdyś do siebie zbliżało? Kwietnia 86, Cannes. Prospekt. Dziś rozkleiłem dziesiątki moich prospektów wzdłuż Croisette. Następne rozwieszę jutro. W czasie trwania festiwalu tego rodzaju nieopłacona dzika reklama z reguły marginalnych, tak jak mój, filmów jest tolerowana i nikt się na nią specjalnie nie obrusza. Prócz tego osobiście rozdałem ludziom około 1000 prospektów w różnych miejscach, no głównie na ulicy i przed pałacem Croisette. Część pozostawiłem w skrzynkach pocztowych dziennikarzy w Nowym Pałacu. Dalsze 2000 zostaną rozdane przy wyjściu z kina po 3 projekcjach mojego filmu. Powszechnie mówi się, że film fabularny Czarne i Białe, Claire de Lers, do której dodatkiem jest mój film, ma wielkie szanse na nagrodę perspektyw. No mam więc nadzieję, że dysponująca 1500 miejscami sala będzie w dużej części wypełniona i że przyjdą liczący się ludzie. 17 maja 86. Festiwal. Szkoda, że jestem tak zajęty moimi małymi sprawami. Warto by to było opowiedzieć. Festiwal w Cannes. Jestem tu po raz pierwszy. To rodzaj mitu, o którym niegdyś marzyłem. Ach, tak, toreczki, mówiłem sobie dyskretnie i pogrążałem się w uroczych snach. Zderzenie z rzeczywistością oddziela nas zazwyczaj z kilku iluzji, bo nawet jeśli zdarzają się tu piękne kobiety, to jest ich niewiele. Gdy porównuję festiwal z tym nagromadzeniem wspaniałych twarzy i ciał, których pełno jest na pokazach mody Ani, to stwierdzam, że jego sława jest mocno przesadzona. Na pewno w części jest za to odpowiedzialna pogoda, bo choć jest dosyć ciepło, niebo pokryte jest mgłą. Żadna aktoreczka nie afiszuje się więc nago na Croisette, a na plaży jest niewiele ludzi. Kąpać się, no nie ma mowy. Woda ma zaledwie 16 stopni. Trzeba by być fanatykiem, żeby zamoczyć choć końce palców. To też ładne dziewczęta nie zdejmują biustonoszy. Ponoć ogromna maszyna festiwalu jest drugim po Igrzyskach Olimpijskich wydarzeniem w dziedzinie mediów na świecie. To również opinia przesadzona. Ale prawdą jest, że przyjeżdża tu tłum filmowców. Natomiast outsiderzy, tacy jak ja, nie mają tu nic do roboty. Jakkolwiek byłby wielki, ten mały światek jest hermetycznie zaryglowany. Niegdyś moja marginesowość dokuczałaby mi. W wieku 44 lat jest mi dziś obojętna. Patrzę bez cienia zazdrości na przesuwające się przed mymi oczyma wyższe sfery i obsesyjnie myślę o moich sprawach. Jak z pikującego lotu, jaki wykonuje, wykrzesać energię do nowego startu. No jak sprzedać film, no jak pokazać go ludziom. Gdzie znaleźć poparcie? Festiwal. Ja czuję się prawie tak, jakby mnie tu nie było. Mimo, że moja plakietka upoważnia mnie do wstępu na prawie wszystkie projekcje, byłem tylko na 2. Podczas gdy inni uczestnicy fundują sobie 5 seansów dziennie. Dla mnie jedynym przedmiotem zmartwień są moje afisze, moje spotkania, czy też los mojego filmu. Dziś, wieczorem, tu, w tym pałacu. Pięć razy dziennie nerwowo, jak zabiegany komiwojażer, przebiegam w tej z powrotem Kroasety, przyklejam prospekty. Ledwie zauważam cały ten tłum Rollsów, smokingów i wydekoltowanych sukien. Raz tylko zatrzymałem się, by przez kilka sekund przyjrzeć się gwiazdom wchodzącym po głównych schodach nowego pałacu w takt idiotycznej muzyczki pomiędzy dwoma szeregami stojących na baczność policjantów. No daleko im do elegancji Gwardii Republikańskiej, pomyślałem. I była to jedyna myśl, która przyszła mi do głowy. No mój ty, Panie Boże, czyż nasze pragnienia zawsze muszą się spełniać wtedy, kiedy już nic nas nie obchodzą? 17 maja 86. Nicea. Przemowa. Już pierwsza w nocy i jestem tak napięty, że nawet nie mogę zmrużyć oka. Bo jutro o 18 odbędzie się pierwsza projekcja mojego filmu. Przedtem o 14 pewien polski filmowiec, półamator, chce ze mną zrobić wywiad na temat Becksa i mojej wystawy i filmu. No, zamierza go po powrocie do Warszawy zaproponować polskiej telewizji. Przygotowałem małą mówkę, którą wygłoszę przed projekcją. Zależy mi na niej, bo w tym absurdalnym świecie, w którym o sukcesie decydują nieuchwytne dla mnie prawa, to fakt, że znalazłem się na festiwalu, jest swego rodzaju cudem. Muszę więc z mocą podziękować tym, którzy pomogli mi się tu dostać. A otóż i szkicowej mówki. Nie myślę uczyć się jej na pamięć, ale powiem mniej więcej coś takiego. Ten film nazywa się W hołdzie Beksińskiemu. Ale pierwsze wyrazy hołdu kieruję do organizatorów perspektyw i festiwalu. Producentem tego filmu jest outsider, adwokat i naukowiec, a nie filmowiec. Ponieważ nie znam środowiska filmowego, nie skorzystałem z żadnego poparcia, z żadnej protegi czy przyjacielskiej usługi. Mój film został wybrany do festiwalu przez jury, w którym nie miałem żadnych znajomych, o którego składzie dowiedziałem się dopiero po wyborze. Pana Paul Trenot, organizatora perspektyw, spotkałem dopiero 3 dni temu. Festiwal, który rządzi się równie uczciwymi zasadami, nie tylko godny jest uznania, ale zasługuje na renomę, jaką jest otoczony. Oczywiście składam hołd też Beksińskiemu, malarzowi tragicznemu, który jak mało kto potrafił wyrazić polską duszę. I niniejszy film jest owocem mojej pasji. Niektórzy z was polubią go. Z przyjemnością odpowiem na ich pytania, ale jak uczy mnie doświadczenie, sporo z was nie będzie go mogło ścierpieć. Tych z góry proszę o wybaczenie przykrych 20 minut, które będą musieli przeze mnie spędzić w ciemnej sali. I tym bardziej, że nie będą mogli wyjść, ponieważ dobry film fabularny czeka na nich zaraz potem. Proszę ich tylko o zrozumienie, iż ta sztuka przychodzi z innego świata i kieruje się do innej niż ich wrażliwości. Dziękuję za uwagę i życzę dobrego spektaklu. 18 maja 86, Cannes. Szczęśliwy dzień. Dzisiaj miałem szczęście. O, tak troszeczkę, no ale jednak. Po pierwsze, ów łódzki filmowiec, o którym wspominałem, przeprowadził ze mną 15-minutowy wywiad. Jeśli polska telewizja go kupi, to prawdopodobnie reportaż przejdzie w programie krajowym w czerwcu. Jestem tym mile połechtany. Jednak z zasadniczego punktu widzenia może mi to tylko pokomplikować sprawy. Bowiem bardziej się będę afiszował, tym łatwiej sprowokuję polskie władze albo po prostu jakiegoś anonimowego urzędnika do zabronienia mi wywozu obrazów Becksa. No, prawdą jest, że nasze krajowe ustawodawstwo pozwala na wywóz i to nawet bez cła. Wystarczy pozwolenie konserwatora Muzeum Narodowego w Warszawie. I to pozwolenie jest wydawane automatycznie, o ile malarz żyje, a dzieło powstało po 1945 roku. Ale jestem wystarczająco dobrym prawnikiem, by nie ufać ustawom. Obawiam się więc, że im więcej będzie o mnie słychać w Polsce, tym prędzej przyjdzie komuś do głowy, żeby mi zatarasować drogę i utrudnić wywóz obrazu do Francji. A mimo to nie mogłem sobie odmówić przyjemności dania tego wywiadu. No prawdopodobnie po to, aby odbić sobie obojętność francuskich mediów, dla których ani Becks, ani jego malarstwo w ogóle nie istnieją. Wywiad miał miejsce po części na plaży hotelu Carlton, a po części w samym budynku Carltona, tak jakbym tam mieszkał. Trzy obrazy Becksa wystawione w La Malmaison również były sfilmowane i włączone do reportażu. Jego reżyser uprzedził mnie, jakie mi zada pytania. Byłem więc zaskoczony ostatnim, który nie był uzgodniony i na który nie byłem przygotowany. A jak się Beksiński sprzedaje? Jakżeż mogłem nie przewidzieć, że ten właśnie punkt najbardziej zainteresuje rodaków? A co miałem odpowiedzieć? Prawdę? Że nie sprzedałem nic? Że nikt tutaj obrazów Becksa nie chce? No to tak jakbym bił ostatni gwóźdź do własnej trumny. Przecież miałem się zwierzyć z wszystkich błędów, które popełniłem? Ze zbyt ambicjonalnej wystawy? Scen, które były wręcz śmieszne? No udałem więc, że to pytanie niewiele mnie na razie obchodzi, że sprzedażą być może zajmie się kiedyś sam Becks lub Państwowa Desa. Oczywiście starałem się dać odpowiedź jak najbardziej dwuznaczną i wymijającą. Ale na koniec pomyślałem sobie, że wchodzę na bagnisty grunt i że lepiej się z niego w ogóle wycofać, bo po przesłuchaniu taśm w kawiarni obok Carltona poprosiłem więc autora wywiadu, żeby całkowicie wyciął fragment dotyczący cen i sprzedaży. Będę mu to musiał powtórzyć, bo doświadczenie uczy mnie, że wszyscy dziennikarze łatwo zapominają swoich przyrzeczeń. Drugim wydarzeniem dzisiejszego dnia była projekcja mojego filmu. Sala w Pałacu Croisset była tylko w części wypełniona może z 1200 osób na 1500 miejsc. Szkoda, no ale na co się tu skarżyć? 1200 miejsc, 1200 osób, które miało zobaczyć mój film, to i tak nieźle. Może przy następnej projekcji będzie ich więcej, pocieszałem się w duchu. Bo dziś wieczór o 18 mój film będzie wyświetlany w Nowym Pałacu, a o 20 w Domu Kultury w Cannes, którego sala kinowa nazywa się Studio 13. Na wstępie wygłosiłem mówkę, którą sobie przygotowałem. Ale jak to w życiu bywa, najważniejsze rzeczy nie sposób przewidzieć. Organizator Perspektyw Jacques Poutrane przedstawił mnie publiczności jako Bogdana Dziworskiego, reżysera filmu. Sam poznał mnie zaledwie 3 dni temu i pomylił mnie z nim. No prawdą jest, że jak każdy outsider nie znajdujący środowiska, w którym się nagle znalazł, jestem wśród nich wszystkich stale zażenowany. Od czasu, gdy znalazłem się w Cannes, ludzie z Perspektyw traktują mnie z poważliwą wyższością. Gdy więc przedstawiono mnie Poutranetowi kilka dni temu, to zaledwie zdołałem wykrztusić 3 zdania. Nie bardzo więc wiedział, z kim ma do czynienia i teraz oczywiście wszystko pomylił. Jeśli bym tego nie prostował, no to cały wstęp mojej mówki stałby się niezrozumiały. W ostatniej więc chwili musiałem zacząć zupełnie inaczej, niż to sobie wymyśliłem. Na szczęście nigdy nie uczę się na pamięć tego, co mam powiedzieć, żeby nie stać się niewolnikiem tekstu, bo można się zgubić, jeśli zdarzy się coś nieprzewidzianego lub ma się dziurę w pamięci. To roztropny środek ostrożności, który tym razem okazał się zbawienny. Nie jestem realizatorem filmu, tylko jego skromnym producentem, zacząłem, prostując pomyłkę Poutrenata. I nazywam się nie Dziworski, ale Dmuchowski. Co zresztą niczego nie zmienia, bo obu nazwisk nie sposób wymówić. Ja przyznaję, że mówiąc to chciałem wywołać lekki uśmiech, ale reakcja przerosła moje oczekiwanie. Sala wybuchnęła gromkim śmiechem. A śmiechu wcale nie chciałem. No bo zaraz potem miałem uderzyć w mój ulubiony ton, egzaltowany i patetyczny. To też gdy przeszedłem do pochwały dla organizatorów perspektyw, zacząłem bardzo poważnie, ale publiczność nadal zrykiwała się ze śmiechu, sądząc, że nadal żartuję. Przypominało mi to radziecki film z dzieciństwa Dygnitarz na tratwie. No nie bardzo wiedziałem, jak sobie poradzić z tą wesołością. Nie było w niej co prawda nic zgrzytającego, ale o mało nie stałem się przez to wszystko śmieszny w momencie dla mnie najwznioślejszym, to znaczy w tym, w którym naiwnie zapewniłem słuchaczy, niektórym z was ten film się spodoba. Wymawiając owo zdanie, nie zdałem sobie sprawy, jak ono jest pretensjonalne, bo środowisko, do którego miałem przemawiać, ani nie jest pobłażliwie, ani nie lubi, żeby z góry przesądzać o jego reakcjach. Tym bardziej, że się irytuje, jeśli się je zmusza do jakiegoś konkretnego zachowania. Ale Bóg czuwał nade mną. Sala przyjęła to, co powiedziałem, za miłą prowokację, podobną moim poprzednim niezamierzonym żartom. Wrażenie wesołości dyskretnej wprawdzie, ale w końcu upokarzającej, pogłębiło się, gdy dorzuciłem. Natomiast współczuję tym, którzy nie będą mogli go ścierpieć. No bo jak wyjść z sali, wiedząc, że zaraz będzie wyświetlany dobry film, nawiązałem do długometrażowej fabuły Czarne i Białe, do którego moja krótkometrażówka była dodatkiem. W sumie jednak mój speech odprężył atmosferę. A w końcu o to mi właśnie chodziło, bo film mógł sprowokować gwizdy i obraźliwe wyzwiska, tak jak to o mały włos nie zdarzyło się na projekcji dla prasy w Narodowym Centrum Kina w Paryżu. Natomiast tu, po zakończeniu projekcji, sala biła brawo 10 sekund, mimo iż to środowisko kapryśne, złożone z samych filmowców, które na ogół nie krępuje się brutalnie okazywać, że mu się coś nie podoba. Po zakończonym seansie, przy wyjściu z sali, rozdałem setkę projektów. Przy drugim wyjściu miał stanąć chłopak, którego zaczepiłem gdzieś na ulicy i któremu dałem ich całą paczkę, płacąc mu z góry 150 franków. No i nie przyszedł. I ze 1200 widzów udało mi się złapać zaledwie znikomą część. Natomiast nikt nie odmówił przyjęcia prospektu. Wiele nawet osób podeszło do mnie, żeby go wziąć. No niektórzy gratulowali mi. Ktoś, kto był na wystawie w Almaj, zapytał mnie, czy myślę urządzić w tym roku następną. Jakiś producent dał mi swój bilet wizytowy, prosząc, bym się z nim skontaktował w Paryżu. Na pozór odniosłem więc pewien sukces. Pani Richard, attaché prasowa perspektyw, złapała mnie na kroaset. No zobaczy pan, jakie jutro będą reakcje. No zobaczy pan, powiedziała. Zobaczyć? Zobaczyć! No bo jak na razie to nic nie zobaczyłem. A już dawno przestałem wierzyć w to, czemu się sam dobrze nie przyjrzałem. Zwłaszcza, gdy to coś ma niby być optymistyczne, pozytywne i dodawać otuchy. A więc czekam do jutra. No, żeby zobaczyć.